Dzień dobry. Moi drodzy, witam was bardzo serdecznie w naszym kolejnym spotkaniu książkowym, czyli bukszpanowym, czyli polecajki książkowe. Obiecałem wam kilka tygodni temu, że będzie szybko drugi odcinek i jest w miarę szybko, miał być trochę szybciej, ale nie był dlatego, że kończyłem jedną książkę ogromnego bucha, chciałem ją skończyć, żeby wam o niej opowiedzieć. Kochani, zanim do książek, to pozwólcie na jedną krótką autoreklamę. Kochani, bo ostatnio już mam moja nowa książka, o której chyba jeszcze nigdzie nie mówiłem, więc najwyższa pora, żeby dwa słowa o niej powiedzieć. Kochani, książka ojca Adama Szostaka pod tytułem Podwójne wychylenie, która kilka ładnych tygodni temu ukazała się w wydawnictwie Stacji 7. Kochani, to jest książka, która jest książką o byciu z Panem Bogiem, nie szukającym siebie. Czyli książka o tym, jak być z Panem Bogiem, żeby się koncentrować na Panu Bogu. Jak Pana Boga uwielbiać, jak Pana Boga doświadczać Jego obecności, w jaki sposób nie koncentrować się na sobie i tak dalej. Kochani, książka jest takim zapisem rekolekcji, które kiedyś głosiłem. Uwielbiaj, błagaj i coś jeszcze. Już nie pamiętam, przepraszam, jak się nazywały te rekolekcje. Jest zapisem po prostu różnego rodzaju postaw względem Pana Boga, czyli serca, które próbuje Pana Boga szukać. Kochani, mówię, właśnie się ukazała. Jeżeli macie ochotę na jakąś dobrą, duchową lekturę, może na święta, a może po świętach, albo w ogóle po prostu chcielibyście się uczyć być z Panem Bogiem w takiej ogromnej bliskości, to bardzo serdecznie wam polecam Podwójne wychylenie mojego autorstwa. Kochani, tyle autoreklamy, wybaczcie. Przejdźmy do rzeczy. Moi drodzy, pierwsza książka, o której chciałbym wam powiedzieć, to jest właśnie ten taki gruby buch, na który czekałem, żeby go skończyć, zanim ten odcinek nagram, bo byłem po prostu w połowie, a chciałem bardzo skończyć. Ma to prawie 800 stron. Książka, która jest książką absolutnie genialną i wybitną. Ma swoje wady, ale te wady w niczym, znaczy dla mnie ma oczywiście, ale w niczym nie przeszkadzają genialności i arcydzielności tej książki. Kain to jest autor, o którym wam już mówiłem kilkukrotnie, bo dwie książki wam już jego chyba recenzowałem. Mam jeszcze przeczytanych ze dwie inne, ale przyznam szczerze, że tamte jego wcześniejsze książki mi trochę nie podeszły. Natomiast ostatnie jego książki są genialne. Mianowicie, jakiś czas temu mówiłem wam o Ślepnąc od świateł Jakuba Żulczyka, potem wam mówiłem o Informacji zwrotnej. Obydwie te książki uważam za naprawdę fantastyczne pozycje. Ni stąd, ni zowąd, nie zapowiadając zupełnie, pan Jakub Żulczyk wydał kontynuację Ślepnąc od świateł, która się nazywa Dawno temu w Warszawie. Tak to wygląda, w ogóle bardzo ładnie jest to wydane, podoba mi się wydanie tej książki. No jest to ogromny buch, 800 stron, który, tak jak mówię, jest kontynuacją Ślepnąc od świateł. Nie mam pojęcia, czy żeście czytali Ślepnąc od świateł, albo może oglądaliście serial, bo jest też świetny serial, bodajże chyba na HBO. Na podstawie tej książki. Pierwsza część była o takim skromnym dealerze, jeżeli tak można powiedzieć, narkotyków, który obracał się w Warszawie. Tak jak wam mówiłem wtedy przy recenzji tamtej książki, to jest taka bardziej Ślepnąc od świateł. Książka w ogóle o Warszawie, o byciu w wielkim mieście, o zmaganiu z takimi wszystkimi wyzwaniami tego, co się dzieje w takim współczesnym świecie związanym właśnie z narkotykami, z używkami, z samotnością, z poszukiwaniem akceptacji. No de facto o tym, o czym jest życie. Kochani, trochę się obawiałem kontynuacji, bo tak czasem oczywiście jest, jak wiecie, nie? Jak robią kontynuację czegoś, to czasem to jest bardzo, że tak powiem, odbiegające od oryginału. Uważam, że Dawno temu w Warszawie jest znacznie lepszą książką niż Ślepnąc od świateł. W sensie, Ślepnąc od świateł jest świetne. To jest w ogóle... Mam wrażenie, że pan Żulczyk, tak jak mówię, czytałem jego wcześniejsze książki, takie wczesne, tam nie bardzo nie podchodziło ani językowo, ani jakby ideowo. Natomiast mam takie wrażenie, że on się bardzo rozwija i tutaj mam wrażenie osiągnął jakieś chyba apogeum tego, w jaki sposób on pisze. Kochani, książka z kontynuacją, tenże dealer Jacek ucieka do Argentyny, tak się kończy w ogóle pierwsza część, że tak myśli, że ucieknie od tego świata Warszawy, ucieknie od różnego rodzaju mafiozów, ludzi, którzy chcą go zabić, którzy chcą skrzywdzić jego bliskich i tak dalej. Rzeczywiście ucieka do Argentyny, ale z różnych powodów musi wrócić do Polski. Nie będę mówił dlaczego, bo nie chcę oczywiście fabuły zdradzać. Kochani, książka jest troszeczkę inaczej napisana niż ta poprzednia, bo jest jakby rozłożona na kilku narratorów. I to jest dla mnie jedna z wad. Już mówię dlaczego. Nie dlatego, że sam taki pomysł jest, ale jedną z najważniejszych postaci tej drugiej części, ona oczywiście też się pojawiła w pierwszej, jest Pazina. Ten, kto czytał, to wie. Ja tej bohaterki po prostu bardzo nie lubię. Połowa książki jest mniej więcej poświęcona Pazinie. I dlatego dla mnie to jest wada, bo ja bym wolał czytać o nim, o tym Jacku, niż o Pazinie. Aczkolwiek te części Paziny są napisane tak cudownie, że mimo, że nie lubię tej bohaterki, no to się czyta fenomenalnie. Jest też jeden nowy bohater, trzeci. Mam w ogóle jakieś takie wrażenie, tak jakby autor szykował, może się oczywiście mylę, kolejną część właśnie z tym trzecim bohaterem, który się pojawia, czyli Kurtka, też taki dealer narkotykowy. Rozdział z Kurtką, który jest dokładnie w środku tej książki, jest takim jakby interludium między dwiema częściami. Uważam, że to jest najlepszy rozdział w ogóle w całej książce. Kochani, książka ma jeszcze jedną wadę, w sensie dla mnie nie podoba mi się zakończenie, w sensie spodziewałem się go, wszystko do tego zakończenia prowadziło, trochę sobie trudno wyobrazić, że mogłoby być inaczej, ale jednak przez całą książkę łudziłem się, że jednak nie skończy się tak, jak się zapowiadało, że się skończy. Tak się skończyło i to mi się nie podoba, ale to nie ma w ogóle żadnego znaczenia, bo ta książka, kochani, ona jest tak fenomenalnie napisana, buduje tak fenomenalny świat opisywania człowieka. Już wam mówiłem kiedyś, że jakby dla mnie autorzy, ci, których lubię, ci, którzy najbardziej wzbudzają we mnie podziw, to są ci autorzy, którzy potrafią nazwać to, co ja wiem, czuję, to jak ja przeżywam świat, tylko ja nie mam takich słów, żeby tak to nazwać, a oni mają. Kochani, ja przez całą tą lekturę miałem taką po prostu okropną zazdrość względem tego autora, że on ma takie narzędzia, że on ma taki język, którym to, co ja odczuwam, to, jak ja odbieram świat, to, jak ja go po prostu chłonę, to on ma język, który może to nazwać, nie? I dla mnie, kochani, Jakub Żulczyk jest takim autorem. Kochani, może, żeby tak gwoli wyjaśnienia, jeżeli chodzi o osobę Jakuba Żulczyka, jest mi do niego daleko jak stąd do po prostu Antarktydy, nie? Jakby jego poglądy, to w jaki sposób uważam, on traktuje również Kościół katolicki, dla mnie to jest absolutnie nie do przyjęcia. Natomiast ten autor jest genialnym autorem. Mogę się z nim nie zgadzać, że tak powiem, w życiu, ale ja go bardzo szanuję. I to jest naprawdę jeden z najwybitniejszych polskich pisarzy dla mnie. Wiem, że oczywiście są też takie recenzje, które mówią, że to jest w ogóle szmira i tak dalej, przekleństwa w kółko i tak dalej. Tak, tutaj jest bardzo dużo przekleństw. Książka jest też, kochani, brutalna. Jest momentami bardzo brutalna. Mnie to zupełnie nie przeszkadzało. Tak jak mi brutalność czasem przeszkadza, bo uważam, że jakby brutalność, kiedy nie ma uzasadnienia w kreacji rzeczywistości, jest przeszkadzająca. Czyli jest po prostu czymś dla samej brutalności. Tutaj ona jest po prostu tkanką rzeczywistości. I w tym sensie ta brutalność oczywiście nam nie dotyka, bo jakby to jest trudne do przyjmowania, ale ona jakby ma swoje uzasadnienie, ma swoje miejsce. Kochani, nie mam pojęcia, jaki jest wasz stosunek do Żulczyka. W sensie do jego pisarstwa. Ja ostatnio te jego trzy książki, właśnie Informację zwrotną, Ślepnąc od świateł i Tom, absolutnie uwielbiam. Tą książkę uważam za genialną i naprawdę będę z wielkim utęsknieniem wyczekiwał na kolejną pozycję pana Jakuba Żulczyka. Fenomenalna lektura. Bardzo bym chciał jeszcze raz ją przeczytać nie czytając jej, rozumiecie? To jest właśnie to, że zazdrościmy czasem ludziom, że oni jeszcze nie czytali tego, co już czytaliśmy, bo wiemy, jak będą się cieszyć, kiedy będą to czytali. Chciałbym być w tej pozycji, kiedy jeszcze jej nie czytałem i kiedy mógłbym znowu ją po raz pierwszy przeczytać. Bardzo, bardzo polecam. Moi drodzy, druga pozycja, którą chciałbym wam bardzo serdecznie polecić, to jest naprawdę fenomenalna książka, bardziej książeczka, bo zobaczcie, to jest takie malutkie, to ma 100 stron, taka mini powieść. Najpierw może koniecznie dwa słowa wytłumaczenia. Jest takie jakieś nowe wydawnictwo się pojawiło, mam wrażenie, ostatnio, chyba że po prostu czegoś nie wiem, ale mam wrażenie, że się ostatnio pojawili. Nazywa się to artrage.pl. Wydali całą serię, tam wyszło chyba na razie z 30 czy ileś takich książek. Nie ukrywam, że ogromną większość z nich gdzieś tam już zahaczyłem. Wydają jakieś w ogóle fenomenalne, takie nieoczywiste pozycje. Trochę wydają takie klasyki nowoczesności i trochę też takich właśnie rzeczy nieznanych. Trochę jak to wydawnictwo Pauza, o którym wam jakiś czas temu mówiłem. Mam kilka książek tego wydawnictwa, dzisiaj wam o dwóch powiem. I zamierzam je w ogóle regularnie czytać, bo one wyglądają na świetne pozycje. Będę wam o nich opowiadał. Kochani, książka, którą wam bardzo polecam. Pani się nazywa Jessica Au, jest Australijką. Książkę pod tytułem Mógłby spaść śnieg. Książka jest w przekładzie Agizano. To podkreślam, bo ja uważam, że to jest fenomenalna tłumaczka. Ona tłumaczyła między innymi to dziewczyna, kobieta, już nie pamiętam, jak to się nazywało dokładnie. Mówiłem wam o tej książce jakiś czas temu. Ona fantastycznie, i to tłumaczenie, przypuszczam, to robi też robotę. Kochani, tak jak mówię, to jest maleńka książeczka, 100 stron, taka mini powieść. Matka z córką jadą do Tokio na taką wycieczkę, jakby żeby trochę budować swoją relację. To jest książka absolutnie bez żadnej akcji. Książka totalnie po prostu doznaniowa, jak tak to sobie nazywam. Czyli po prostu chodzą po Tokio, jeżdżą po Japonii, przy okazji ona wspomina swoje dzieciństwo, swoją szkołę średnią, pierwszego chłopaka, którego miała w sensie ta córka tej pani. Trochę wspomina też jakby z życia rodzinnego tej mamy. Nic się nie dzieje. To jest, kochani, absolutna nuda. Kocham takie książki, w sensie jeżeli autor ma zdolność do tego typu dotykania rzeczywistości. Kochani, to co się tu dzieje pod wydarzeniami, w sensie pod tym brakiem wydarzeń, nie? To co się dzieje w oglądaniu witryn sklepowych, w piciu kawy, w chodzeniu ścieżką pod górę, nie wiem, w oglądaniu tokijskiego metra i tak dalej, kochani, ja miałem takie wrażenie, że jakby dotykamy rzeczywistości w niesamowity sposób. Kochani, gdybym miał powiedzieć, o czym jest ta książka, to ta książka jest o szukaniu sposobów komunikacji między ludźmi. To oczywiście nie jest nazwane wprost zupełnie, ale to jest tak, że jakby to jest książka, która próbuje dotknąć, jak to zrobić, żeby drugiego człowieka spotkać. Że jesteśmy ze sobą, rozmawiamy, widzimy się, znamy swoje życie, a się w ogóle nie spotykamy. I oni próbują się spotkać, próbują przez patrzenie przez perspektywę przeszłości, tego, co się wydarzyło, zrozumieć jakby te relacje, które ich łączą. Kochani, książka jest bardzo subtelna, bardzo delikatna, jest absolutnie po prostu wanilia. Cudowna jest. Absolutnie dla mnie jest cudowna. Bym powiedział, że to jest trochę takim Murakami, tylko bez takiego tragizmu Murakamiego. Ma bardzo sposoby, podobny, mam wrażenie, sposób dotykania rzeczywistości jak Murakami, tylko bez tego takiego totalnego tragizmu jakby życia, który jest u Murakamiego, który oczywiście bardzo kocham. Ale u niej tego nie ma. U niej to jest takie wszystko bardzo delikatne, takie wszystko bardzo nieśmiałe, takie cudowna jest ta książka. Naprawdę, w sensie dla mnie. Kochani, jeżeli macie ochotę na jakąś taką literaturę zupełnie o niczym, literaturę, która myzia rzeczywistość, która gładzi świat, która gładzi rzeczy, bardzo wam polecam, kochani. Pani Jessica Au, Mógłby spaść śnieg, bardzo, bardzo polecam. I w ogóle polecam książki tego wydawnictwa Artrage. Ja już kilka przeczytałem, o dwóch wam dzisiaj powiem, będą następne w następnych. Skoro już mówię o tym wydawnictwie, kochani, poczekajcie, tylko tam se rzucę. O, spadnie mi na podłogę. O, nie można, żeby książki na podłogę spadały. Spadła. Wybaczcie. To się nie godzi tak. W ogóle nie wiem, czy wy tak macie. Ja jestem z tego rodzaju czytelników. Wiem, że niektórzy będą zaraz myśleli, że jestem jakimś po prostu totalnym wariatem. Na przykład dla mnie takie, wiecie, rozłożenie książki, gdzie by się tutaj wygiął ten grzbiet, to jest największa zbrodnia świata. Ja uwielbiam nowe książki, uwielbiam książki niepozaginane i w ogóle dla mnie człowiek, który wygina grzbiety książek, zasługuje, on ma specjalne miejsce w piekle. Wybaczcie, taki ten. Kochani, druga książka z tego wydawnictwa, totalnie różna od tamtej. Polecam wam ją, ale jej też nie polecam, zaraz powiem dlaczego, w sensie, że zastrzegam. Nazywa się pan Jonas Ejka, to jest, poczekajcie, Duńczyk czy Holender? Przepraszam, bo już nie pamiętam. Przepraszam, nie pamiętam, to teraz nie znajdę. Kopenhaga. Kochani, to jest jego, czy to jest jego debiut? Chyba to jest jego debiut. Nazywa się to Po słońcu. Tym razem okładka mi się trochę nie podoba, ale w środku jest to bardzo ciekawe. Przeczytam wam, jaka była taka lead taki w New York Timesie, mówiący o tej książce. I to naprawdę dużo tu mówi o tej książce. Niebywale porywająca orgia nieprzewidywalnego. I coś w tym jest, kochani. To nie jest książka dla wszystkich, naprawdę. To jest taka postmoderna, tylko taka, którą lubię, bo jest taka postmoderna, której nie lubię. Są takie książki, że tak powiem, co mówię, kiedy mówię postmoderna. Postmoderna mam na myśli takie coś, że jakby ludzie są zmęczeni klasyczną literaturą i starają się znaleźć jakieś nowe sposoby, wiecie, pisania, kształtowania tekstu, opisywania rzeczywistości i tak dalej. Na przykład u nas kimś takim, uważam, takim prekursorem tego była Dorota Masłowska. Ja nie ukrywam, ja jej książek zupełnie nie czaję, zupełnie. Dla mnie tego typu zerwanie z pewną klasycznością jest, nie łapię tego. Tutaj jest podobnie. To nie jest, kochani, powieść, tylko to jest zbiór opowiadań. Niektóre się łączą ze sobą. Jedno mi się bardzo nie podobało, ale wszystkie pozostałe mi się bardzo podobały. To jest w ogóle jakiś zwariowany świat. No trudno wam opowiedzieć oczywiście o fabule poszczególnych opowiadań. Powiem wam może tylko o pierwszym opowiadaniu. Pierwsze mi się bardzo podobało. Pierwsze było genialne. Jest gościu, który jedzie do miasta, gdzie ma pracować w jakichś tam systemach komputerowych w banku. Kiedy zajeżdża, okazuje się, że bank wybuchł. W sensie było coś, co sprawiło, że bank wybuchł. Jest po prostu wielka dziura po tym. On poznaje jakiegoś gościa przy tym wybuchu, bo jak oglądają ten wybuch, jakiegoś faceta, który go zaprasza do siebie do mieszkania i zaczyna u niego mieszkać. Nie wiadomo dlaczego. Potem wchodzą w jakieś dziwne takie biznesy, gdzie sprzedają akcje. Wszystko się... Nie mogę powiedzieć, czym się kończy. Generalnie kończy się potem wszystko w tym, że w tym banku, w tych gruzach tego banku, na poszczególnych piętrach są dalej pracownicy tego banku, w sensie w tych gruzach. Dalej tam pracują, on tam z nimi pracuje. Czy czujecie już w ogóle, co ja mówię? Nie, w ogóle o czym on gada? Uwaga, taka jest cała ta książka. To jest po prostu jakiś taki, wiecie, urojony świat. Jedyna wada, aczkolwiek ona jest trochę, że tak powiem, uzasadniona, Znaczy trochę tylko, bo jednak ja tego nie lubię. Kochani, troszeczkę jest momentami, dlatego mówię, są dwa takie opowiadania, jedno szczególne, dlatego to jedno mi się nie podobało. Są mocno takie rozseksualizowane i to było słabe dla mnie. Znaczy ja rozumiem, bo to jest po prostu odbiór tego świata, jakby rozumiem, o co chodzi autorowi, też on pewnie oczywiście jest zupełnie innego, nie wiem, kręgu wartościowego niż ja. Natomiast cały ten taki, bo to jest, powiedziałbym tak, to jest realizm magiczny, czyli wiecie, że to, co ja bardzo lubię, nie? Czyli Murakami, Marquez i tak dalej, ten Kuba Małecki. To jest realizm magiczny, który bardzo lubię, ale taki realizm magiczny, który się już rozpadł. Rozumiecie? Czyli jakby bez reguł realizmu, bez zasad realizmu, tylko realizm magiczny, który się po prostu już rozpadł na drobne kawałki w rzeczywistości. Mnie to się podoba. W sensie jego język, jego sposób pisania, jego dotykanie znowu rzeczywistości, nie zawsze chodzi o to w książkach, o dotykanie rzeczywistości, mnie to pociąga. Ale ostrzegam, to wielu z was może bardzo nie podejść. Tak jak uważam, tamta była cudowna, taka delikatna, tak ta jest mocno kropowata. Mnie się to podobało. Jonas Ejka, Po słońcu, jak ktoś chce zwariowanego doznania rzeczywistości, to może spróbować. Znowu rzucam tymi książkami, ale teraz nie spadła. Dobra, kochani, do rzeczy. Co wam teraz tu powiem? Powiem wam teraz może o dwóch rzeczach. Poczekajcie, tylko sobie to wyciągnę tutaj. Już wam mówię. Tu mam, tak jest. Dwie książki, kochani, z działu post-apo. Wiecie, że ja uwielbiam post-apo. Jedna genialna zupełnie, druga świetna, ale z wadami. Już mówię. Kochani, jakiś czas temu na Apple TV zobaczyłem, że jest taki serial, się pojawił. Silos, czyli Silo. Zacząłem go oglądać i pierwsze dwa odcinki mnie straszliwie wciągnęły, jak zobaczyłem jakby kreację świata i mówię, kurczę, to na pewno jest na podstawie czegoś. Pogrzebałem w internecie, oczywiście okazało się, nawet nie musiałem w internecie grzebać, było napisane w napisach oczywiście końcowych, tam czy początkowych. Zostało to nagrane na podstawie książki, a raczej trylogii, to jest pierwszy tom. Pan się nazywa Hugh Howey, książka ma tytuł Silos. Kochani, to jest fenomenalne. Na czym polega tutaj fabuła? Mamy taki świat, gdzie cała ludzkość została... Oczywiście był jakiś kataklizm na świecie, powierzchnia jest nie do życia, taka wiecie, seks misja. Powierzchnia jest nie do życia. Ludzie żyją w takim silosie pod ziemią. Ten silos ma tam chyba, nie wiem, tam ze 150 pięter w dół. On jest oczywiście cały zorganizowany, tam na dole są rzeczy, które zapewniają energię temu silosowi. Na innych piętrach są komory, gdzie uprawiają jakieś zboża, żeby coś można było, wiecie, jeść. Tam są inne, tam biurokracje, tam jakieś inne są specjalni gońcy, którzy biegają i tak dalej. Generalnie cała ludzkość, ileś tam tysięcy ludzi zostało i wszyscy żyją po prostu w tym jednym silosie. Nie wolno wychodzić na zewnątrz, bo jak wyjdziesz, to zginiesz natychmiast. Jakby tak jest skażona atmosfera, że po prostu umierasz po paru minutach. Oczywiście jest taka, to jest trochę jak w seksmisji, jest taka, wiecie, luneta, która wygląda na zewnątrz i tam widać ten świat taki zrujnowany. I co się dzieje? Poczekajcie, co wam mogę powiedzieć, czego wam nie mogę powiedzieć, żeby wam za dużo nie powiedzieć. Chodzi o to, że największą zbrodnią w tym silosie jest powiedzenie, że chce wyjść na zewnątrz. I jeżeli ktoś to powie, chce wyjść na zewnątrz, to się traktuje jako prawo. Czyli jeżeli to powiedział, to automatycznie jest skazany na wyjście na zewnątrz. Jakby nie wolno ci tego nigdy powiedzieć. Jeżeli powiesz, chcę wyjść na zewnątrz, to ubierając taki kostium, taki kombinezon, wiadomo, że on tam długo nie przetrwa, ale chodzi tylko o to, żeby ten ktoś, jeżeli będzie chciał, bo dostaje takie specjalne szmatki, wychodzi na zewnątrz, żeby przetarł tą kamerę na górze, bo ona się z czasem coraz bardziej, wiecie, od tego pyłu i tak dalej się zaciera. I zazwyczaj potem odchodzi parę metrów, no i umiera, co nie? I cała sztuka jest taka, czy ktoś to zrobi, czy nie zrobi i tak dalej. Też jak się popełni jakieś wielkie zbrodnie, to zostaje się właśnie skazanym na opuszczenie tego silosu. Kochani, książka jest absolutnie świetna. Są trzy tomy, wszystkie trzy są po polsku, niestety są tylko dwa dostępne w tej chwili. Pierwszy kupiłem normalnie, pierwszy już skończyłem, drugiego zaraz się zabiorę za drugi, drugi mam, kupiłem go za jakieś chore pieniądze na Allegro. Trzeciego tomu nie ma nigdzie. Nie ma go, nie da się go kupić w żadnych internetowych, wiecie, antykwariatach i tak dalej. Kochani, jeżeli ktoś ma trzeci tom tego, dawać mi to, błagam. Zapłacę każde pieniądze. Nie, no przesadzam. Proszę mi prezent zrobić. Ale tak bardzo chcę trzeci tom. W sensie, bo pierwszy mi się bardzo podobał. Przypuszczam, że chyba, że drugi będzie beznadziejny. Natomiast jedna, kochani, uwaga taka jeszcze. Jeżeli ktoś może oglądał serial i tak dalej, to też jest taka uwaga serialowa. Kurczę, ten serial w ogóle Apple'a jest świetnie zrobiony, ale to jest serial zupełnie o czymś innym. Mało tego, po pierwsze serial w ogóle, przynajmniej ten pierwszy sezon, to jest może połowa tego tomu, mniej więcej. W ogóle są pomieszane postacie w ogóle. Te, które są tutaj bardzo sympatyczne i dobre w serialu, są, takie nie są. Nie rozumiem w ogóle tego całej tej idei, dlaczego oni tak to robią. Ja rozumiem, że robimy coś na podstawie jakiejś książki i oczywiście, że są pewne zmiany, to jasne, bo nie da się wszystkiego zrobić jeden do jeden. Ale co innego poskracać rzeczy, nie? A co innego po prostu zupełnie, że nie wiem, no dobrą postać robić negatywną postacią. Nie rozumiem tego, dlaczego oni tak robią w tych serialach. Kani, książka jest naprawdę świetna i to, co się dzieje od połowy, czyli to, czego już nie ma w serialu, to tam jest dopiero taka akcja. Tam się otwiera w ogóle taka perspektywa, bo jak się łatwo domyślić, to wszystko jest, ma drugie dno, nie? Wiadomo, w takich książkach zawsze jest drugie dno. Kochani, jeżeli ktoś lubi takie właśnie sci-fi, takie szczególnie post-apo, takie wiecie, o nowym świecie, o zamkniętej ludzkości, jakie to jest dobre! Kochani, Silas Hugh Howey, bardzo wam polecam. Kochani, druga teraz szybko, tu będzie trochę krócej, która jest fajną książką, ale słabą książką, ale w ogóle to fajną. James Dashner, Więzień Labiryntu. Może kojarzycie, bo jakiś czas temu była w kinach taka trylogia, gdzie pierwszy tom właśnie był Więzień Labiryntu. Ja najpierw obejrzałem wszystkie trzy części tych filmów, to już dawno temu, kilka lat temu, a potem postanowiłem sięgnąć po książkę. I powiem tak, bo to jest też post-apo, może powiem, o co chodzi, jeżeli ktoś nie ogląda filmu, nie ma pojęcia. Chłopak budzi się, tak zaczyna się książka, budzi się w windzie, która wyjeżdża do jakiegoś takiego dziwnego miejsca, które jest takim wielkim placem, po prostu wiecie, jak kilka boisk piłkarskich, gdzie żyje grupa chłopaków w jego wieku, to są nastolatkowie. Dookoła jest labirynt, który na noc się zamyka, w ciągu dnia jest otwarty. Chłopaki mają oczywiście tam w tym takim, wiecie, no jak to nazwać, takim tym, no, placu na środku tego labiryntu zbudowaną taką cywilizację, tak to nazwijmy, mają swoje reguły. Są podzieleni, jak mają żyć. Są specjalne kasty. Jedna z kast, najważniejsza, to jest kasta, która bada ten labirynt. Bo generalnie oni chcą się wydostać z tego labiryntu. To jest tak, że labirynt co noc, kiedy się zamyka, to się zmienia. Czy nie da się tak, że jednego dnia zbadasz labirynt i potem masz, wiecie, plan labiryntu, bo następnej nocy się zmienia. Oczywiście cykle się powtarzają i tak dalej. Oni go ciągle badają. Co gorsza, w tym labiryncie w nocy są takie potwory, które jeżeli tam zostaniesz na noc, to w ogóle nie przeżyjesz. No i cała sztuka oczywiście tej książki polega na tym, żeby się dowiedzieć, dlaczego oni są zamknięci w labiryncie, kto to zrobił, co jest w ogóle z ludzkością. Powiem krótko, to jest post-apo, czyli oczywiście świat się znowu zepsuł, a to jest pewnego rodzaju, no nie mogę powiedzieć co, ale są w tym labiryncie. Film mi się bardzo podobał. Jak zobaczyłem film, to sobie pomyślałem, kurczę, fajna wizja. Nie podobał mi się tego filmie w drugiej części, bo druga część była taka mocno horrorowata, ale pierwsza była fenomenalna. I koniec powiem tak, ta książka pod względem literackim jest słabiutka, jest bardzo słabiutka. Pod względem kreacji bohaterów słabiutka. Ale kochani, dla mnie post-apo i więcej nie potrzeba. Ja mam trochę tak, tu wam może zdradzę taką kuchnię, tak jest z ojcem Tomkiem Nowakiem. Nie wiem, czy wiecie, to ojciec Tomek Nowak uwielbia wszystkie filmy, gdzie są szable, miecze, wiecie, takie, gdzie są wojownicy z tymi. I on potrafi obejrzeć największą na świecie szmirę, ale taką, której się po prostu nie da oglądać, tylko dlatego, że są tam rycerze. Nie? I on się do tego przyznaje, on o tym wie, że to jest szmira, ale są szable, to będzie oglądał. Ja zawsze nim tego, tak sobie myślałem, Boże, jak on tak może. Uwaga, ja mam tak samo z post-apo. Może być szmira, może być słaby, może być słabo napisane, ale jak jest post-apo, czyli po prostu jest ten świat taki, który się skończył, to ja wszystko biorę. I kochani, w kreacji świata, w wizji tego świata, w pomyśle, świetna jest ta książka. Słabo jest napisana trochę, albo jest słabo przetłumaczona, nie wiem. Ale wizja świata jest świetna. Są jeszcze 4 tomy, jest 5 tomów. Przeczytam na pewno. Powiem wam, jak dalej. Więzień Labiryntu ja generalnie polecam. Kochani, lecimy z koksem, może, ale już ten odcinek długo trwa. Trudno. O, to jest bardzo dobra pozycja. Bardzo wam chciałem polecić. Kochani, mówiłem wam kiedyś o takiej tej, jak się nazywa, jak jest 5 tych, pentalogia? Jak jest 5 tomów, nie? No nie wiem, w sensie trylogia plus duologia. Mówiłem wam kiedyś o takiej serii Percy Jackson i Bogowie Olimpijscy, takiego autora Ricka Riordana. Przeczytałem tam te 5 tomów, bardzo fajna rzecz. Wiem, że na Disney Plus chyba wychodzi za 3 dni serial na tej podstawie. W ogóle super, bo były też filmy fabularne, ale filmy były słabe bardzo. Może ten serial będzie dobry. Tamta pięciologia bardzo mi się podobała. To jest taka książka bardzo młodzieżowa, taka napisana bardzo zabawnym językiem, taka zupełnie lekka, ale przyznam, jako taka lektura, wiecie, taka na wytchnienie do samochodu tego, super. Jego pomysł polega na tym, jeżeli nie pamiętacie, może tamtej to wam przypomnę, jego pomysł polega na tym, że mamy współczesny świat, gdzie się okazuje, że niektórzy ludzie, tutaj w tym wypadku właśnie Percy Jackson, to są tacy półbogowie, czyli potomkowie, w sensie są z małżeństwa Boga ze śmiertelniczką. W tym wypadku Percy Jackson jest z małżeństwa tego gościa od podziemi, nie podziemi, tylko podwodnych. Neptun, nie? Który, dobrze mówię, czy Posejdon? Nie, Posejdon, co ja gadam, Posejdon. I chodzi o to, że po prostu on nagle się objawia, może ma moce. Nie? I to jest tak, że do dzisiaj we współczesnym świecie istnieją bogowie olimpijscy, czyli bogowie rzymscy i greccy, no i walczą w świecie i tak dalej. Przygodówki takie typowe, młodzieżówka przygodowa. On potem napisał też wiele serii jeszcze o bogach właśnie tam tych, wiecie, egipskich, o bogach tych z Asgardu i tak dalej. I kochani, po wielu, wielu latach wrócił do tej serii, bo gadałem, a ciągle nie mówię o książce, nie? Wrócił do tej właśnie serii z Bogów Olimpijskich i wyszedł jakby szósty tom. Nazywa się to Puchar Bogów. Rick Riordan, Percy Jackson, Bogowie Olimpijscy, Puchar Bogów. Jak tego zobaczyłem, bardzo się ucieszyłem, natychmiast sięgnąłem i myślałem, że to jest po prostu, wiecie, taka jedna dodatkowa książka, ale ewidentnie z niej wynika, że będą kolejne tomy. Dlaczego? Puchar Bogów, o co chodzi? Chodzi o to, że Percy Jackson chce się dostać na studia, a żeby się mógł dostać na studia, to musi wykonać trzy takie jakby misje dla bogów. I oni muszą mu po tych misjach wystawić jakby opinię. I on z tymi trzema opiniami będzie mógł pójść na studia. No i się zgłasza, pierwszy bóg do niego się zgłasza i cała książka jest do tej pierwszej misji. Łatwo się domyślić, na pewno będzie drugi i trzeci tom. Czyli na pewno będzie już 8 tomów łącznie, nie? A czy będzie więcej, to zobaczymy. Cudowny humor, lekka lektura, świetne przygody, fantastyczni bohaterowie, wartka akcja, 2 wieczory mi to zajęło. Super lektura. W sensie na takie, wiecie, jeżeli ktoś lubi młodzieżówkę przygodową, to ja w tym autorze jestem bardzo, bardzo, że tak powiem, pochłonięty. Bardzo wam polecam. Rick Riordan, Percy Jackson, Bogowie Olimpijscy i ten Puchar Bogów. Co tu jeszcze mamy? O, dobra. Koniecznie 3 książki, spróbuję szybko. Mówiłem wam w poprzednim odcinku o pierwszym tomie tej trylogii, mówiłem wam, że bardzo mi się podobała, czyli Kosiarze. Przeczytałem, kochani, drugi tom, Thunderhead, Neil Schusterman, Thunderhead. Drugi tom jest równie dobry jak pierwszy. Kochani, nie będę może dużo opowiadał, bo mówiłem o tym w poprzednim odcinku, jeżeli ktoś chce wiedzieć, o co chodzi w tej serii, powiem tylko 2 zdania. Jesteśmy w świecie, gdzie nie ma śmierci. Śmierć została pokonana. Wszyscy żyją wiecznie. Żeby się ludzkość nie przeludniła, to są specjalni goście, nazywają się kosiarze, którzy mają obowiązek zlikwidować miesięcznie ileś tam ludzi, żeby no, ktoś jednak umierał. Drugi tom jest równie świetny jak pierwszy. Ma tylko dla mnie jedną wadę. Finałowa scena jest po prostu strasznie kiczowata. W sensie cały finał drugiego tomu, oczywiście bardzo dramatyczny i w ogóle w swoim wyrazie jest bardzo sensowny, tylko chodzi mi jakby sposób, jaki wymyślił, jak to zrobi. Straszny kicz to jest. Mam wrażenie, że chodziło mu oczywiście pewnie o to, że to będzie filmowane i on pewnie chciał, żeby to była wielka taka, wiecie, tutaj komputery i efekty specjalne pójdą strasznie w ruch, ale to jest dla mnie taki kicz, więc to jedyne mnie tak, wiecie, lekko, ale to nie zmienia mojego odbioru tej książki. Bardzo czekam, aż przeczytam trzeci tom. Zrobię to pewnie niebawem i wam powiem, jak się wszystko kończy. Co to jest fajne w tym drugim tomie, bo może pamiętacie, jak wam mówiłem o tym pierwszym, świat jest rządzony przez sztuczną inteligencję. Właśnie dlatego w ogóle też zniknęła śmierć, bo sztuczna inteligencja się zaangażowała. A w ogóle to się ciemno robi, to widzicie, bo mi słońce zachodzi. Dobra, kończymy zaraz. Świat jest rządzony przez sztuczną inteligencję i dużo w tym tomie jest takich monologów tej sztucznej inteligencji względem samej siebie. To jest bardzo ciekawe. Trzyma poziom pierwszego tomu. Bardzo jestem ciekawy trzeciego tomu i zakończenia całej tej historii. Póki co 2 tomy świetne. Bardzo polecam. Thunderhead Nila Schustermana się poleca. Jarosław Grzędowicz, Pan Lodowego Ogrodu, pierwszy tom. W ogóle to myślałem, że kiedyś wam o tym mówiłem, ale potem przejrzałem te wszystkie książki, które poruszałem w Bookspanie i chyba wam nie mówiłem. Więc jeżeli mówiłem, to wybaczcie, ale wydaje mi się, że nie. Kochani, to jest w ogóle podobno, ja o tym nie wiedziałem. To jest jakaś klasyka w ogóle polskiej fantastyki. To jest pierwszy tom, są 4 tomy, Pan Lodowego Ogrodu. Pierwszy tom jest świetny. O co chodzi? Do jakiegoś bliżej niesprecyzowanego świata przylatuje jakiś gościu z Ziemi de facto, bo ten świat nie jest na Ziemi, w jakiejś takiej misji kosmicznej, tak to nazwijmy, a to się dzieje w ogóle trochę nie wiadomo, niby bardzo w przyszłości, a jednocześnie to jakby ten świat, do którego on przylatuje, to jest taki bardzo średniowieczny. I on tam przylatuje dlatego, że wcześniej tam była pewna misja wysłana z Ziemi, która zaginęła i on chce ich odnaleźć. Ma różnego rodzaju specjalne takie rzeczy, jakby, które mu pomagają jakby, jak to nazwać, odbierać rzeczywistość, jest po prostu wyposażony w różne takie ulepszenia człowieczeństwa. Mówiąc, jest znacznie lepszy od tych tubylców, którzy tam są. Generalnie poszukuje tych swoich kompanów, tej drużyny, która się zgubiła. W pierwszym tomie nawet w ogóle się na nich nie natknął, żeby to było jasne, w końcu są 4 tomy. Natomiast w świecie, w którym jest, dzieje się coś dziwnego. Jest jakaś taka dziwna, nazwę to w cudzysłowie, zarazą. Znaczy chodzi o coś, o jakąś siłę w ogóle nie, taką, która ludzi ogłupia, przekształca w coś dziwnego, więc są takie trochę momenty potworne w tym świecie. Kochani, książka jest bardzo dobra. Jest świetnie napisana, ma absolutnie świetnie wykreowany świat. Bardzo lubię też tego głównego bohatera, bardzo mi się on podoba. Natomiast zaskoczyła mnie bardzo jednym tak naprawdę rozdziałem. On się nazywa Ogród Rozkoszy Ziemskich, który nagle tę książkę wyprowadza zupełnie w coś innego. Ja to czytałem, ten ostatni rozdział, zadałem sobie pytanie, o co kaman w ogóle? I koni, nie wiem w ogóle, co to będzie dalej z tym. Muszę koniecznie przeczytać drugi, trzeci, czwarty tom, żeby zobaczyć, jakby co to się wydarzyło w tym. Bo ten ostatni rozdział jakby zupełnie zmienia cały świat, całą rzeczywistość, cały sposób narracji, całą fabułę. W ogóle nie miałem pojęcia, o co chodzi. Znaczy, było to fascynujące, ale strasznie zaskakujące w ogóle. Takie jakby ktoś dokleił rozdział z innej książki. Jestem bardzo ciekawy, co to znaczy, jakby do czego autor to poprowadzi w następnym tomie. Na razie tylko pierwszy czytałem, ale bardzo wam polecam. Jarosław Grzędowicz, Pan Lodowego Ogrodu, księga pierwsza, do czytania. Kochani, ostatnia książka, bardzo króciutko. Przeczytałem kolejny tom, mówiłem wam już o pierwszym tomie, serii z Kormoranem Strajkiem pana Roberta Galbraitha, który oczywiście nie jest panem Robertem Galbraithem, tylko jest panią Rowling, czyli tą, która napisała Harry'ego Pottera. Ona napisała całą serię teraz kryminałów. Drugi tom się nazywa Jedwabnik. Kochani, bardzo krótko. Tak jak pierwszy mi się bardzo podobał, tak drugi mi się bardzo podoba. Po prostu. Kochani, co do intrygi, sprawa jest taka, że do Kormorana zgłasza się po prostu kobieta, której mąż zaginął. Ten mąż jest pisarzem. Przygotował jakiś taki rękopis książki, która miała się ukazać, która miała być bardzo obrazoburcza i nagle zniknął. Więc oczywiście są podejrzenia, że ludzie, którzy byli w tej książce wymienieni, którzy mieli na niej jakby stracić, no to, że ktoś go zamordował. No i Kormoran po prostu szuka tego gościa. Dalej wam nie powiem, bo jakby wiadomo, że nie będę mówił o fabule. Co jest siłą tej książki? To, co mówiłem, kochani, przy poprzednim tomie. Kormoran Strajk i jego asystentka tworzą fantastyczną parę. Są przezabawni, przeuroczy, przefajni. Jest świetny brytyjski humor, jest świetny. To jest taka bardziej dla mnie w ogóle książka obyczajowa niż kryminalna. Te zagadki są fajne, ale one nie są jakoś bardzo wciągające. Natomiast świetnie ona jakby pisze o takiej, wiecie, o takim życiu w Londynie, o jakby londyńskiej kulturze, gastronomii, o komunikacji. Bardzo to jakby mnie siada. W sensie bardzo dobrze mi się to czyta. Też trochę słuchałem audiobooka, chociaż niestety audiobook, jak wam mówiłem przy poprzedniej części, czyta go ten pan, no, Młody Sztur go czyta. On mi nie podchodzi za bardzo jako lektor. Naprawdę nie podoba mi się, jak on czyta. Ale, że tak powiem, trochę czytałem, trochę słuchałem. Kochani, jeżeli czytaliście pierwszy tom, bo to nie jest tak, że w sumie trzeba, bo każdy z nich jest o innej zupełnie sprawie, ale lepiej, bo się widzi ten rozwój relacji między nim a tą jego asystentką, bo to jest zupełnie jakby kluczowa rzecz w tej serii. To jeżeli wam się pierwszy tom podoba, to drugi wam również bardzo polecam. Na pewno sięgnę do kolejnych. Pewnie co jakiś czas będę wam o nich mówił, czy trzyma poziom, czy nie trzyma poziomu. Robert Galbraith, Jedwabnik. Jeżeli lubicie obyczajówki brytyjskie z domieszką kryminału i detektywizmu, to bardzo, bardzo polecam. No dobra, kochani, bo to już strasznie długo i w ogóle tak się ciemno zrobiło, że ledwo cokolwiek widać. Tyle. Nie wiem, kiedy będzie następny Bookspan, mam nadzieję, że szybko. Jestem w trakcie już kilku lektur następnych. Niektóre jestem w połowie, niektóre kończę, niektóre jeszcze dopiero zaczynam. Mam kilka fajnych rzeczy na oku, więc mam nadzieję, że się pojawią różne fajne lektury. Piszcie jak zawsze, co tam czytacie, polecajcie mi coś, albo napiszcie, jak to ci się może podobać, to jest do niczego i tak dalej. No właśnie, mi się podoba, a wam nie. Wam się podoba, a mnie nie. Taka kolej rzeczy, musimy się tego uczyć, bo tak ma być w świecie. Kochani, dziękuję, ściskam, pozdrawiam i do następnego Bookspanu. Wszystkiego dobrego, z Bogiem, pa, pa.